cała pozostała twoja część rodziny, krewni, twoi sąsiedzi, współpracownicy w pracy zaczynają tego doświadczać. Kiedy jakiś zbór, jakaś lokalna, widoczna wspólnota, którą my na przykład jesteśmy, zanurza się w Boże Królestwo, to inni wierzący, którzy mają styczność z tą wspólnotą, inne wspólnoty, cały świat chrześcijański, który nas otacza, też zaczyna czerpać profity z tego, że my znaleźliśmy się w Królestwie. I kraj zaczyna czerpać z bogactwa Królestwa, jeżeli większość wspólnot i kościołów zanurza się w Królestwo Boże. Wtedy zaczyna to przechodzić na cały naród. I naród zaczyna pulsować również tą naturą Bożego Królestwa. Ten ostatni etap, który powiedziałem, rzadko był widoczny na ziemi, tylko na skutek jakichś dużych przebudzeń, które dotykały całych narodów. W historii Izraela to widzimy, na pewnych etapach Izraela. Ale wierzę, że my przychodzimy do takiego czasu, że całe narody będą służyły Bogu. Amen. I później, kiedy mamy taki naród, wyobraźmy sobie Polskę, która jest zanurzona w Królestwo Boże. Od razu chcę podkreślić, że to nie będzie Królestwo Boże, które zostanie ogłoszone w Sejmie lub przez prezydenta, lub przez jakiś dekret czyniący Jezusa królem Polski. Powiem wam, mi to w ogóle źle pachnie i w ogóle tego nie czuję. Myślę, że to może spowodować zaognienie konfliktu ze światem, który nie rozumie, o co chodzi i który myśli, że chce się im narzucić jakąś religijną władzę. Myślę, że to się wydarzy w zupełnie inny sposób. To się wydarzy od środka, od przemienionych serc, jednostek, rodzin, wspólnot i ta natura i głód królestwa przejdzie na wszystkich, także to królestwo nie będzie na siłę nikomu wciskane lub ordynowane z góry przez ustawę, ale będzie przyjmowane na zasadzie zazdrości, żeby więcej Boga doświadczać. I później wyobraźmy sobie taką Polskę, w której pulsuje to Królestwo Boże i wtedy możemy zobaczyć, że to zaczyna wychodzić na zewnątrz i inne narody mówią, patrzcie, Polska jest błogosławiona. Czy tam nie mieszka Bóg? Czy to nie jest natura Królestwa? Czy to nie jest Bóg? Więc wiecie, to jest Królestwo Boże i o tym dużo mówiliśmy. Natomiast dzisiaj chcę powiedzieć o tym samym, ale trochę w inny sposób. I myślę, że nie na darmo w Ewangeliach Królestwo Boże jest nazywane na dwa sposoby. Jeden jest nazywany słowem Królestwo Boże, a drugie Królestwo Niebios. I wiecie, kiedyś po prostu się zastanawiałem, jak do tego doszło, że w niektórych fragmentach Biblii Nowego Testamentu mamy Królestwo Niebios, a w innych mamy Królestwo Boże. Zresztą ta dwoistość występuje również w Starym Testamencie. Za chwilę to zobaczymy. Ale żeby za dużo nie myśleć, robiłem zbitkę, mówię, to o jedno i to samo chodzi. Tak? Wczoraj widziałem taki żart rysunkowy. Pan Jezus siedzi na kazaniu na górze pod drzewem i mówi, a teraz słuchasz mnie uważnie, żeby kiedy odejdę, nie było czterech różnych wersji tego, co powiedziałem. Strasznie się uśmiałem, bo akurat mamy cztery Ewangelie i one tak do końca nie pasują do siebie, widzimy, że różne osoby pisały o tym samym i trochę inaczej im to wyszło, tak? Więc też myślałem sobie, że może chodzi o to, że raz to królestwo jest nazwane Królestwem Niebieskim, raz Bożym, ale tak naprawdę o jedno i to samo chodzi. Widzisz, ja wierzę, że Jezus używał tych dwóch sformułowań w swoim nauczaniu, czy w Starym Testamencie, świadomie. Żebyśmy my, jakby mówiąc o tym samym królestwie, mieli różne aspekty na uwadze, kiedy czytamy o tym i próbujemy zrozumieć to królestwo. Bo wiesz, jeżeli czytamy Królestwo Boże, najpierw, tak, jeszcze zanim pójdziemy do niebieskiego, to nam się to bardzo mocno kojarzy z królestwem, czyli z królestwami ziemskimi i z Bogiem, który jest władcą tego królestwa, czyli z królem. Czyli Królestwo Boże to jest królestwo króla. I kiedy myślimy o Królestwie Bożym, powinniśmy przede wszystkim myśleć o naszym poddawaniu się królowi. Uwielbianiu króla. Skupianiu się na królu. Naśladowaniu króla. Ale kiedy teraz bierzemy to sformułowanie Królestwo Niebieskie, to teraz ono mówi już nie o królu, ale mówi o pewnym miejscu, gdzie jego natura w pełni jest objawiona. I jeżeli mówimy o Królestwie Bożym, to mówimy przyjdź Królestwo Boże i widzimy, że w różnych królestwach na ziemi to królestwo w jakiś sposób było manifestowane i modlimy się przyjdź Królestwo Boże, to znaczy, że nie mamy go tutaj, potrzebujemy tego króla. Ale kiedy mówimy o Królestwie Niebieskim, nie je przez całe wieki do tego czasu i miejsca, w którym my dzisiaj istniejemy. Amen? Dlatego mówimy, gdzie jest nasze królestwo? Gdzie jest nasza ojczyzna? Nasza ojczyzna jest w niebie. Tam jest nasze królestwo. Ale teraz, przechodząc do tego tematu Królestwo Niebios, Bożym zamierzeniem jest, żeby te dwa królestwa spotkały się niejako ze sobą. Chociaż one się nie muszą spotykać, bo są jednym i tym samym. Ale żeby objawienie tych dwóch królestw spotkało się. To znaczy, żeby wypełniła się ta modlitwa Izraelczyków, którzy modlili się: Boże, podnieś swoją rękę i pokaż, że jesteś Bogiem nie tylko na niebie, ale też i na ziemi. Więc my modlimy się, żeby te dwa królestwa się spotkały. Ale powiem wam coś. Dlatego przygotowałem to słowo, ponieważ widzę, że w nas jest za mało nadziei i radości wynikających z dzisiejszego funkcjonowania tutaj na ziemi przez to, że nie rozumiemy, że już dzisiaj jesteśmy uczestnikami Królestwa Niebieskiego. Jesteśmy uczestnikami nieba. Halleluja. Wiecie, jesteśmy niejako, można powiedzieć, zjedzeni przez doczesność. Połknięci. Nasze umysły są skonsumowane przez doczesność. W związku z tym, kiedy na przykład, takie użyję jeszcze inne słowo na określenie nieba, które jest słowem wieczność, kiedy mówimy o wieczności albo mówimy o przechodzeniu do wieczności, to jest dziwne, bo jakie przechodzenie do wieczności? To znaczy, że dzisiaj nie jesteśmy w wieczności? Więc kiedy mówimy o przechodzeniu do wieczności, to myślimy o śmierci. Kiedy mówimy, że niedługo nas tu nie będzie, to bardziej nas dotykają informacje z Facebooka i z Klepsydr, że za chwilę nas tu nie będzie, niż radość wynikająca z tego, że będziemy na zawsze z Panem i te wszystkie rzeczy przemijające i doczesne za chwilę się skończą. Amen? Wiecie, i to jest, w pewnym sensie jest to do pewnego stopnia, powiem tak, do pewnego stopnia te nasze reakcje są wytłumaczalne i właściwe, bo nie pozbyliśmy się ciała. I nasze ciało naturalne obawia się śmierci. Więc to jest wytłumaczalne z jednej strony. Ale z drugiej strony, dla nas, którzy deklarujemy, że żyjemy Biblią, Pismem Świętym, że jej wartości są dla nas najważniejsze, jeżeli modlimy się do tego, którego nie widzimy każdego dnia, jeżeli modlimy się, przyjdź Królestwo Boże, to powiem wam, w naszych sercach, w naszym przekonaniu głębokim każdego dnia powinna jednak dominować myśl radości o tym, że coraz bardziej wchodzimy w wieczność. Wiecie, nagrałem w czwartek, tydzień temu, zrobiłem takie krótkie nagranie z nauczaniem o wieczności. I wiecie, tam jest taki werset, nie wiem, czy jakieś wersety dzisiaj przeczytam, tyle. Może ten rzutnik to tylko po to, żebyśmy się go lepiej nauczyli, nie wiem, zaraz zobaczymy z tymi wersetami. Ale zrobiłem nauczanie o wieczności. I wiecie, dotknął mi jeden fragment z apostoła Pawła, który mówi o sobie, że jego namiot, w którym mieszka tutaj na ziemi, jego ciało, starzeje się z każdym dniem. Ale jego wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Wiecie, mnie to strasznie dotknęło, bo ja rozumiem starzejące się ciało, okej, jesteśmy coraz starsi, słabniemy, ale teraz jak mam rozumieć, że w tym samym czasie mój duch odnawia się? Wiecie, to jest wielka tajemnica dla mnie, ponieważ ducha nowego, którego otrzymałem, kiedy narodziłem się na nowo, otrzymałem doskonałego, z Boga, jego tchnienie. Stałem się światłością świata i solą ziemi. Nie otrzymałem starego ducha, który musi się odmładzać i odnawiać z każdym dniem. Więc dlaczego słowo mówi, że mój zewnętrzny człowiek starzeje się, a wewnętrzny się odnawia z każdym dniem? Skoro otrzymałem go jako doskonałego ducha do mojego wnętrza, który jest jedno z Duchem Bożym, i tak naprawdę czy on potrzebuje odnowienia? Gdzie to jest jakaś tajemnica. I tam oczywiście toczyłem w tygodniu całe rozmowy z różnymi ludźmi na ten temat. Jedna koncepcja była taka, że nasz duch się zużywa i potrzebuje odnowienia każdym dniem. Nie wiem, być może. Inna sugestia była taka, że apostoł Paweł mówi, że aby duch wasz i dusza i ciało zostały zachowane bez nagany na dzień przyjścia Pana, więc ktoś zasugerował, że duch może być naganny więc może też jakiegoś ulepszenia, poprawy czy oczyszczenia potrzebuje. Ja nie wiem, nie rozumiem tych niuansów, to jest tajemnica. Zresztą każdy, kto próbuje opisać rzeczywistość nieba i rzeczywistość ducha, brakuje mu dobrych słów i dobrych układów teologii i definicji, żeby to ująć w jakieś ramy. Ale z perspektywy wieczności, to powiem wam, że to wyjaśnienie, które ja mam na dzisiaj, jest dla mnie absolutnie fantastyczne. Ponieważ nasze ciało, ono starzeje się z każdym dniem, natomiast nasz duch, nasz wewnętrzny człowiek, jeżeli jesteśmy tego świadomi, jeżeli żyjemy z Bogiem, to on z dnia na dzień wchodzi w większą Bożą chwałę, doświadcza coraz więcej, jest prężniejszy, jest mocniejszy, jest młodszy, jest bardziej doskonały, jest coraz bardziej gotowy na spotkanie z Bogiem. Czujesz to? To jesteś duchowy. Jeżeli nie czujesz tego, to jesteś, tak jak Lester Samuel mówił, jesteś duszewny. Czyli emocjonalny jesteś. Albo duchawy, tak? O, dobra. Nie jesteś duchowy, tylko duchawy. Wiesz, nie możemy tego wziąć na nasze naturalne emocje, bo nasze naturalne emocje są zradzane z tego, co głębiej, z naszego ducha. Jeżeli twój duch jest w tym miejscu, użyjmy słów świeckich lub nawet New Age, jeżeli twój duch jest w miejscu oświecenia, emanacji, otwarcia. Ktoś powiedział niedawno, nie ma tej osoby na spotkaniu, że jego żona była na terapii i do tej pory, zanim poszła na terapię, to kochała go, ale ten terapeuta jakieś czakramy w niej otworzył. I ta osoba przestała kochać już swojego męża. Może ta osoba trochę inaczej powiedziała, ja to powiedziałem, czekramy. Jakieś miejsca boleści, tak? Dobrze, nie wiem, teraz się zakoncentrowaliście się. Podążajcie za mną. Kiedyś w tym kościele było więcej inteligentnych ludzi. Taki, to tekst na dzisiaj, tak, zbierania kolekty. Dobrze, więc teraz wiesz, jeżeli twój duch jest w tym miejscu, w którym być powinien, objawienia, wiary, jedności z Duchem Świętym, to ta rzeczywistość zaczyna przechodzić na twoje emocje. Ona zaczyna przechodzić na twoje emocje i stajesz się człowiekiem, który zaczyna, wewnętrznym człowiekiem, który zaczyna dominować nad tym zewnętrznym. I to wyraża się w całym twoim życiu. Ale powiem wam, droga nigdy nie będzie przebiegała odwrotnie. Nigdy nie będzie tak, że ponieważ twoje ciało zostało uzdrowione, nakarmione lub przywrócone do jakiejś równowagi naturalnej, cielesnej, to sprawi, że twój duch z tego w jakiś sposób szczególny skorzysta. Nie karmimy ducha ciałem. Halo, jesteście tutaj? Nie karmimy nigdy ducha naszym ciałem. Nie jesteśmy w stanie zbudować wiary dla naszego serca, dla naszego wnętrza, przez to, że zewnętrzne okoliczności poukładają się tak, jak się mają poukładać. Zawsze droga jest w przeciwną stronę. Zawsze startujemy od miejsca spotkania z Panem, bliskości z Nim, Jego objawienia. On napełnia nasze wnętrze, naszego ducha i dopiero stamtąd następuje ta pozytywna radiacja na zewnątrz, na naszą duszę i na nasze ciało. Więc dlatego właśnie tak często żyjemy w braku radości, w smutku, w braku nadziei, ponieważ pokładamy naszą nadzieję za bardzo tym, lub w ogóle pokładamy nadzieję w tym, co zewnętrzne i co naturalne. I to powoduje, że później każde funkcjonowanie nasze na ziemi zaczyna sprawiać nam ból. Ponieważ słuchaj, przez całe życie zawsze będzie nam czegoś brakowało. Jezus powiedział, ubogich zawsze mieć będziecie. Szkoda, że nie dodał, a w tym niektórzy z was. Amen. Dopóki ziemia istnieć będzie, to tu będą łzy, ból, ciężka praca, sianie i zbieranie na tej ziemi, dopóki Jezus nie zrobi wielkiego bum i nie przyjdzie ze swoim objawionym królestwem w czasie powrotu na Górę Oliwną, kiedy wróci na ziemię, żeby panować w chwale, to te wszystkie cykle będą obecne. I my nie możemy żyć w ułudzie, że my, ponieważ napełniliśmy się jakimś pozytywnym myśleniem, to my z tego jakoś wyjdziemy, ponieważ po prostu pewnego dnia wszystko się poukłada, będę miał żonę, męża, dzieci, meblościankę, malucha, parę płyt winylowych i dwa kwiatki i już będzie jako tako i pieniądze na owsiankę i już będę happy, 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 happy do końca życia. Tak nigdy nie będzie. Tak to nie działa. Działa z drugiej strony. Działa od wnętrza na zewnątrz. Obietnice u Boga nie są takie, że człowiek stary i syty dni ma zdrowego ducha. Jest odwrotnie. Jest powiedziane, że ten, kto kroczy ścieżkami sprawiedliwości, który żyje w bojaźni Bożej, w swoje serce przed Bożym Słowem, ten ma długie i syte dni. Amen? Więc wiesz, jeżeli w jakiejkolwiek sferze swojej duszy czekasz na tłuszcz, czekasz na słodycze, czekasz na to, co niebo obiecuje, mleko i miód i tłuste potrawy w niebie, tak to Biblia nazywa, to mówię ci, one nie spadną na ciebie w takiej kolejności, bo nie taki jest Boży porządek i Boży ład. Powiesz, no ale czasami spadają. Tak, czasami spadają, ponieważ wielkie jest Jego miłosierdzie i Jego łaska trwa na wieki. Ale Bóg, to co powiedziałem, jak zaczynaliśmy spotkanie po uwielbieniu, Bóg nie chce, żebyśmy my szli tylko za Jego ręką. Wiecie, ja mam psa. Czarny, bary, piękny labrador. Nikt nie ma takiego pięknego psa. W ogóle zresztą, oczywiście, wiesz, nikt nie ma takiej pięknej żony, jak ja mam i takiego pięknego psa i takich doskonałych dzieci. W ogóle. Tak, tak to już jest, trudno. Nie możemy się, nie ma się jak z tym kłócić po prostu. W każdym razie, słuchajcie, nasz pies jest fantastyczny. On jest obdarzony ogromną miłością do nas. Znaczy, Bóg dał mu w jego serce ogromną miłość do nas. On po prostu jakoś tak jest, że on wydaje się czasami, że w naszym domu, w naszej tej piątce, jeszcze jest świnka, ale to jest taki dziwny przypadek, taki trochę terapeutyczny, ona jest na innych falach trochę funkcjonuje, mało z nią kontaktu mamy generalnie. Z psem już jest dobrze, on nawet jak nie mówi, to mówi, więc to już jest inaczej. I wiecie, czasami mam wrażenie, że w naszej rodzinie on ma najwięcej miłości. Jego oczy zawsze są pełne miłości. Jego postawa, jak on rano wstaje, zawsze wyspany, zawsze radosny, witający się. My tak nie mamy. My tak musimy się od niego uczyć. Po prostu jest niebywałe zwierzę w ogóle. Po prostu każdy, kto na niego idę po ulicy, ludzie nie zwracają na mnie uwagi. Gdy jest psem, od razu wszyscy zwracają uwagę. To jest taki pies królestwa. Taki ewangelista. Dobra, muszę kończyć. O po co mi chodziło z tym psem? Ale wiecie, ale z drugiej strony po prostu to jest tak, że wszystkie psy są takie. I z drugiej strony po prostu ta jego miłość jest umieszczona w jego, głęboko w jego żołądku i jego hormonach. I największy wyraz miłości, jakim on nas obdarza, jest wtedy, kiedy my zasiadamy do stołu. Wtedy on po prostu swoim wzrokiem, pełnym miłości, to jest apogeum miłości, śledzi każdy ruch naszej ręki, naszego widelca ust. I już rozumie, że musi być grzeczny, bo jak będzie fikał albo próbował rękę podnieść, to będzie źle. Więc on tego się już w pierwszych miesiącach swojego życia, więc pozostaje słodkim, pełnym miłości zwierzęciem. Jak patrzę na niego, to myślę, że to jest właśnie dobry obraz Izraela, dobry obraz Kościoła, który ciągle wypatruje na Bożą rękę. Ale nie chce poznać dróg Bożych. Czyli zrozumieć, jak Bóg działa. I powiem wam, musimy przejść do tej rzeczywistości Królestwa Niebios, żeby porzucić to królestwo ziemskie, które karmi się nadziejami, które widzi. Musimy przestać się karmić nadziejami, które widzimy lub które dostrzeżemy. Kierunek jest zupełnie odwrotny. Nie bądź głupim synem, głupią córką Królestwa. Bądź mądrym synem Królestwa i wiedz, że wszystko pochodzi od środka i idzie na zewnątrz. I to, co jest wewnątrz, wymaga największego naszego zainteresowania. Więc zaczynamy, może wreszcie, od tych słów, które są zapisane w Biblii. Mateusza 4 rozdział, odtąd 17 werset. Odtąd począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, bo przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Jezus mówi, że do nas przybliża się Jego Królestwo. Przychodzi Jego natura, natura Jego Królestwa. On chce się z nami spotkać. I później jest powiedziane w 23 wierszu, i obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozesła się wieść o nim po całej Syrii i przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych epileptyków i sparaliżowanych, a on uzdrawiał ich. I szły za nim liczne rzesze z Galilei, Dziesięciogrodu, Jerozolimy, Judei i za Jordania. Wiecie, tutaj mamy obraz tego, co Bóg chce nam dać. To wydarzyło się w czasach Jezusa, ale Jego plan jest taki, żeby to się wydarzyło w naszych czasach. Jezus powiedział, ja odchodzę, ale poślę wam innego pocieszyciela, który będzie z wami na wieki. I powiedział im, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię Królestwa, Królestwa Bożego, Królestwa Niebios, a ja będę potwierdzał to swoimi znakami i cudami. Będziecie widzieć nadprzyrodzone rzeczy. I rozesłał ich. Był jeden Jezus, później on miał 12, których uczynił Jezusami, posłańcami. Później miał 70, których również rozesłał. To jest Łukasza 9, 10 rozdział. A później przychodzą dzieje apostolskie i już mamy 120, a za chwilę mamy już 3000. A później mamy 5000. I diabeł ma ból głowy. Ponieważ Boży plan się realizuje. My dzisiaj jesteśmy tutaj na ziemi i plan dla Królestwa Niebieskiego przychodzącego na ziemię jest wciąż aktualny. I Bóg chce z nami to uczynić. Ale najpierw chce nas, musi nas umieścić w tym Królestwie. Widzisz, my nie jesteśmy w stanie zrobić Królestwa Niebios, być posłańcami Królestwa Niebios, być tymi, którzy gromadzą tak liczne rzesze z całych narodów. Wiecie, cała Syria tu jest powiedziane. Niesamowicie. Z miast Galilei, Dziesięciogrodu, Jerozolimy, Judei, za Jordania. Wyobraźcie sobie, jakie tłumy Jezus przyciąga. Ta wieść niesie się daleko. My nie możemy być tymi posłańcami Królestwa, jeżeli sami nie jesteśmy zarażeni tym niebem i ono w nas głęboko nie penetruje każdej dziedziny naszego życia. Wtedy jesteśmy sługami, jesteśmy żołnierzami, i nasza siła się kończy. Wiecie, ja sam próbuję moje życie rozpoznać i rozpoznać, przez jaką część czasu ja byłem synem Królestwa, a przez jaką część czasu byłem żołnierzem Królestwa. Jak byłem młody, nawróciłem się, to nawet jak nazywałem siebie synem Królestwa, to w tym, w jaki sposób postępowałem, byłem żołnierzem Królestwa. Takie świadectwa składałem nawet do innych wierzących, że my jesteśmy armią Bożą. Śpiewaliśmy taką piosenkę nawet w pierwszych latach po nawróceniu. To idzie armia Pana, uwielbiając Go. Ziemia drży, wszystko drży, bo idzie armia Pana. Wiecie, ja przez większą część czasu myślę jednak, że byłem bardziej żołnierzem Królestwa niż synem Królestwa. Wiecie, ja myślę, że Bóg chce właśnie, mimo że mamy być żołnierzami, mamy mieć zbroję, mimo że mamy być sługami, apostoł Paweł też siebie nazywał sługą Pana, tak? Te wszystkie elementy, one nie są wykluczające, ale musimy wejść w to, co leży najgłębiej, to znaczy w nasze bycie dziedzicami, synami Królestwa, bo tylko przez takich, nawet jeżeli nic nie robią, cały czas roznosi się woń tego Królestwa. Amen? Wiecie, jeżeli wchodzi armia, żeby podbić jakiś inny naród. To pierwsze odczucie jest zawsze na tym terenie, na który wchodzi ta obca armia, to jest odczucie dominacji. Pokonali nas, zdobyli nas. Tak? Jeżeli słudzy wejdą pierwsi, jaka będzie atmosfera? Ktoś wprowadza swój biznes tutaj. Swoje macki rozstara. Tu kościół, tam ewangelizacja, tu traktaty Boże, oni są już wszędzie. Ale wiecie, jeżeli wchodzą synowie Królestwa, to zaczyna się zupełnie coś innego. Zaczyna się zarażanie zazdrością. Przyciąganie, to jest coś nowego się zaczyna dziać. Amen. Wiecie, do Jezusa, to jest to, co ja też, wiecie, to jest niesamowite, bo Bóg to jakoś sam, są pastorzy, którzy swoje kazania układają w cykle. Ja nienawidzę cyklów, a Bóg i tak mi w cykle kazania układa z innej strony. Ale pamiętacie, ja nie wiem, czy na jesieni, czy to było już w wakacje, ale głosiłem kilka nauczań o Królestwie i mówiłem, że to Królestwo, które przychodzi, będzie inne. To nie będzie Królestwo, które będzie podbijało i które będzie rzucało się na innych, ale to będzie Królestwo, które będzie zasysało ludzi ze świata. że oni sami będą przychodzić. Pamiętacie te wersety ze Starego Testamentu, które czytałem? Że oni przychodzą, że płyną na okrętach, są niesioni na rękach. Że... I widzicie, tutaj mamy to dokładnie to. Jezus jest w Galilei, a cała Syria, tak na mapie to tak, cała Syria, cała Judea, Galilea, Nadjordanie, wszystkie te okolice, one ciągną do Galilei, gdzie jest Jezus. I wiecie, Jezus chce, żebyśmy my byli niebianami, uczestnikami tego Królestwa Niebios, żeby oni przychodzili do nas. Wiecie, po pierwsze, w jaki sposób to się przejawia, to jest to, że my mamy nadzieję i radość. My tam, powiem wam, ja nie wiem, można nauczać w Kościele o różnych rzeczach. Można nauczać o dyscyplinie. I powiem wam, gdy byłem żołnierzem Królestwa, bardziej niż synem Królestwa, to oczywiście bardziej lubiłem nauczać o dyscyplinie. I ciągle te pokusy żołnierza, jego, nie wiem, pułkownika, czy generała, czy majora, nie wiem, jaki tam, może kaprala tylko, nie wiem. Ciągle na mnie są, wiesz. I kiedy przychodzę do kościoła, to mam ochotę czasami ryczeć i krzyczeć. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań, jak to się stało u was w zwyczaju. Tak jak mówi Słowo Boże, tak mówi apostoł Paweł. Wiecie, i to jest... Jest w tym jakaś ważna prawda, tak? Ponieważ my, kiedy jesteśmy w rozproszeniu, to jesteśmy jak te żagwie porozrzucane z ogniska i gaśniemy. Bóg nas uczynił, to jest Kościół, to tak się to słowo tłumaczy. Kościół to jest zgromadzenie, nie rozproszenie. My jesteśmy jego eklezją, jego zgromadzeniem, a nie jego rozproszeniem. To greckie słowo to jest zgromadzenie. Zgromadzenie obywateli, zgromadzenie uczestników. I my nie jesteśmy eklezją, kiedy jesteśmy w rozproszeniu. My jesteśmy eklezją, kiedy się schodzimy. Jesteśmy jego domem. Więc to jest bardzo ważne, ponieważ my wtedy dokładamy ogień do ognia. Wiecie, ja nie wiem jak z wami, ale ja mogę pojechać na konferencję bardzo sceptyczny jakąś i po 2-3 dniach ja jestem zupełnie w innym miejscu. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że człowiek, który 30 lat siedzi w tym biznesie religijnym, ulega takiej manipulacji już drugiego dnia. Że zaczyna marzyć, żeby tak u nas w kościele było. Te znaki i cuda, to jest wszystko tak wspaniałe. Tak powinno być. To tak smakuje Bóg. I płaczę i wzruszam się po prostu. Nie wiem, czy wy tak macie w niedzielę w kościele. Ja tak w niedzielę w kościele mam co tydzień, nawet jak usługuję. Jadę do kościoła, na przykład dzisiaj jedziemy. Ja mówię, co tu tak cicho w tym samochodzie? Oliwki nie ma, została na noc u koleżanki. Przemek, odezwij się. Przemek jest jak mama, zamyślony. Mama zamyślona. Iza, co jest? Wszystko dobrze. Iza mówi, nie dręcz mnie. Ja mówię, odezwij się. Ona do mnie mówi, a ty jesteś jak twoja matka. Jak się nie odzywam, to zaraz myślisz, że coś jest nie tak. U nas w domu się tyle nie gadało, ile u ciebie w domu. Ja jadę, jestem zestremowany, co będzie w kościele. Przyjdą ludzie, nie przyjdą. Ciekawe, czy coś się znowu nie zawali. Czy wszystko popłynie płynnie. Czy ludzie wyjdą zachęceni, czy wyjdą zmarnowani. Jak to będzie? Wiesz, później przychodzę, pełen bojaźni wchodzę, ale już mam te wersety w Biblii, że to nie mój kościół, że to on buduje swój kościół. Już się pomału chwytam tej dobrej strony. Później zaczyna się uwielbienie, wiesz. I mówię, dzięki Ci, Jezu, że stoję w pierwszym rzędzie. Nic nie widzę, halleluja. Mogę być z Tobą, nie wiem, ilu ich tam jest, czy jest pusto, czy wyszli, czy weszli. Później wychodzę, zaczynam się modlić, zamykam oczy i modlę się, i przebijam się, i modlę się językami. W niektórych kościołach nie pozwalają się modlić językami. Powiem Wam, ja nie mógłbym być w takim kościele. Dla mnie języki Ducha Świętego to jest jedna z większych nadziei w moim życiu. Bo wtedy Słowo Boże mówi, że mój duch się modli. Ja wchodzę, zaczynam nabożeństwo, modlę się tymi językami. Zaczyna się uwielbienie, coś się zaczyna dziać. Halleluja. Później wychodzę, głoszę Słowo i powiem Wam, jestem po prostu w siódmym niebie już teraz. Bóg jest z nami. Dlaczego? Bo my mówimy o najważniejszych rzeczach. Nie musimy czekać na pogrzeb. My już teraz mówimy o tym, co I wiesz, ja jestem posilony, zbudowany tym. Widzę, jak odpowiadacie i widzę, że wam się to podoba. I widzę, że wy mówicie amen i wasze serca na nowo narodzone, które są pełne Ducha Świętego, odpowiadają i mówią tak, tak jest, jak mówisz. Ta nadzieja zaczyna przepływać, krążyć między nami. Modlimy się. Ktoś jest uzdrowiony, ktoś jest uwolniony. Wiecie, wychodzę z kościoła, wracam do domu i wiecie, możecie mojej żony spytać, ja zawsze jak wychodzę z kościoła, to ja mam od razu, wszystko mam lekkie. Umysł mam lekki. Jestem gotowy na wszystko. Jak jadę do kościoła, to mówię, tak, tak, dzisiaj wracamy o 15, tak, bo trzeba jeszcze to zrobić przed poniedziałkiem, to zrobić. Tak, tak. Przemek już mówi, to nigdzie nie pójdziemy. Kiedy po nabożeństwie wsiadam do samochodu, mam wszystko lekkie. Gdzie jedziemy? Co robię? Portfel mam lekki. Zawsze po nabożeństwie proponuję restaurację rodzinie. Nigdy przed mam ciężki. Dlaczego? Bo wchodzę w eklezję, więc wiesz... Dobra, to już tylko taka wstawka o tym, nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Bardzo was zachęcam. Naprawdę, jeżeli możecie gdzieś się zdyscyplinować jako żołnierze Królestwa, to się tu zdyscyplinujcie i nie opuszczajcie wspólnych spotkań. Bo powiem wam, czas spędzony w ciele, żeby się wyspać, żeby się najeść, żeby wyzdrowieć w własnym domu lub nadrobić zaległości z całego tygodnia, powiem wam, w tym czasie, kiedy zbiera się jego eklezja, jest czasem zmarnowanym. Jest czasem zmarnowanym. To jest tak, jak moja babcia mówiła, że jak przez 6 dni nie zarobisz, to 7 się nie dorobisz. Taki jest Boży plan. Musimy się spotykać regularnie. Dobrze, ale zapomnijmy o żołnierzu i dyscyplinie Królestwa. Ponieważ wielu z nas przepaliło się dyscypliną Królestwa. Są tacy, którzy już dziesięciolecia spędzają w kościele. Moja już będzie za rok, 3. 10-latka się zacznie. Są tacy, którzy naprawdę byli oddani Kościołowi przez większą część lat. Przychodzili na 10., 9. do Kościoła. Wychodzili jako ostatni. Pracowali. Ewangelizowali. Byli animatorami grup. Robili różne rzeczy. I nagle po tych wszystkich latach dopada ich jakaś chandra, jakiś smutek, jakiś brak nadziei i zastanawiają się, tak jak się zastanawia cały świat, co ja z tego mam, że tak wiernie służę. Wiecie, kiedyś to takie słowo, jak teraz mówię, to od razu ilustrowałem przypowieścią o synu marnotrawnym i o tym drugim synu, który wypomniał ojcu, że on cały czas dla niego pracuje. Powiem wam, dzisiaj, kiedy mówię takie rzeczy, ja nie potrzebuję nawet sięgać do tej historii o synu marnotrawnym. Ponieważ ja przez moje 25 prawie lat bycia pastorem naoglądałem się takich tekstów, nasłuchałem się i widziałem ludzi, którzy odchodzą ze zmęczenia, z braku radości i nadziei od Kościoła. To są straszne ilości. Ktoś to nawet powiedział, że lekarze, psychoterapeuci i pastorzy to za swoimi plecami cmentarze zostawiają w życiu. Jest tylu tego rodzaju ludzi, że ja po prostu widzę, że oni po prostu odeszli. Gdzieś są, gdzieś indziej. Niektórzy odeszli do kościołów, które po prostu, które w ogóle element armii Pana w ogóle zostawiały z boku, tak? Tylko po to, żeby przejść rekonwalescencję. Nawiasem mówiąc też, jak ten kościół zaczynaliśmy w 99 roku, to był kościół, który był, nazywaliśmy nasze spotkanie niedzielne szczęśliwymi niedzielami. I taki był cel, żeby uratować tych wszystkich, którzy w innych sektach są i są zmęczeni. Oczywiście oczywiście, dobrze, już wszystko rozumiecie. Ale wiecie, ale teraz jesteśmy tu i teraz. I teraz ja ciebie powiem, jak to powiedzieć, tak, żeby zapamiętał z tego kazania jakoś tak. Ktoś powiedział, użyj innego dźwięku trąbki, to będzie zapamiętany, więc może użyję takiego innego dźwięku trąbki. Powiem tak, zaklinam cię na Pana. Poniekąd biblijnie. Tak, tak bardziej, tak, tak? Może Krzysiek coś troszeczkę... Nie, właśnie chodziło o to, żeby podbić. Uwrażliwiam cię. Sprawdź poziom swojej nadziei i radości. Sprawdź. Sprawdź poziom swojej nadziei i radości. Bo być może jest za niski, żeby wytrwać do końca i wydać owoc. Jeżeli masz niski poziom nadziei, jeśli masz niski poziom radości, to właśnie dlatego, że nie żyjesz rzeczywistością Królestwa Niebios. On właśnie stąd się bierze. Sean Bolt, którego moja żona mi wciska od dłuższego czasu, na razie przeczytałem 3 kartki z jego 2 książek. Bardzo mocno to powiedział i powiedział, że właśnie, że to jest nasz problem, że jesteśmy zbici przez to życie, umęczeni przez to życie, przez to naturalne życie w ciele, w troskach. I to powoduje obniżenie poziomu radości i nadziei w nas. Przeskoczmy dalej do innego fragmentu, który zaraz jest bezpośrednio po tym. Tutaj Jezus zgromadza te tłumy i kiedy widział te tłumy, wstąpił na górę i postanowił ich czegoś nauczyć, kiedy już te tłumy się zebrały. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie, otworzył swoje usta i nauczał ich mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą, kłamliwie mówić o was wszelkie zło ze względu na mnie, radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Amen. To są wyrwane fragmenty, nie ma tej ciągłości. Wziąłem tylko te, które były zakończone tym Królestwem Niebios. To wszystkie są słowa, które mówią o błogosławieństwie. Wiesz, my dzisiaj mamy wiele tych słów takich kościelnych, religijnych, które nie docierają na poziomie emocjonalnym, więc trzeba używać innych trąbek, trochę innych słów. Ewangelia, błogosławiony, tak? Co to jest błogosławiony? To jest szczęśliwy, to jest z jednej strony. Ale wiecie, to nie jest tylko przymiotnik, ale to jest również czasownik, ponieważ zawsze w historii Boga i ludzi było błogosławienie. Więc jeżeli błogosławiony to jest szczęśliwy, to przyjąć błogosławieństwo, to co to jest? To jest przyjąć. A pobłogosławić kogoś, to co to znaczy? Dać szczęście. Dlatego patriarchowie w Izraelu, ojcowie rodów, kiedy chcieli dać coś najważniejszego swoim dzieciom, my dzisiaj żyjemy poza tą mentalnością, to oni dawali im błogosławieństwo. My dzisiaj czytamy historię z Ezawem i Jakubem. Jakub wziął sobie z królika futerko, zrobił na rączki, czy z jakiegoś innego zwierzęcia, z koźlęcia. Szorstki gość był naprawdę, ten Ezaw. Ja byłem przekonany, że to musi być przynajmniej królik. No, ja patrzę na siebie i myślę sobie, no u mnie z chomika by wystarczyło. A tamten musiał ze świni. Kto to powiedział? Kto to powiedział? Dobrze, w każdym bądź razie czytamy to, że Ezaw musiał sobie tu futerko. No i taka wielka historia, bo jego ojcu Jakubowi się, przepraszam, Izaakowi się pomyliło. Izaakowi się pomyliło i pobłogosławił Jakuba jako pierworodnego zamiast pobłogosławić Ezawa, tak? I mówimy, co to za historia, no? Później jak czytam jeszcze, że Ezaw przyszedł po swoje błogosławieństwo i po prostu, wiesz, i Jakub mówi, no nie mam. Dałem bratu przed tobą. A on w jakieś histerie, w jakieś spazmy popadł. Powiem wam, naprawdę nie rozumiemy dzisiaj, czytając tej historii, jak można po prostu popaść w takie rzeczy. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że nie żyjemy w rzeczywistości nieba. Wiecie, ja byłem w Afryce i tam ludzie żyją w rzeczywistości nieba, nawet ci, którzy żyją w rzeczywistości piekła. Że ja po prostu w nocy spać nie mogę i demony mnie dręczą, nigdy mnie nie dręczą w Polsce. Wiecie, słuchałem różnych pastorów z Europy, którzy pojechali do Afryki i wszyscy mieli podobne wrażenia. Jeden pastor kiedyś w Polsce na swojej konferencji, on śmiał się ze wstawienników i mówił: wiecie co, wszystkie demony z Polski chyba mieszkają dzisiaj już w naszym mieście, bo tylko tutaj nie gromimy demonów, ale pozytywnie głosimy Królestwo Boże. I śmiał się z tej rzeczywistości ducha. I później pojechał do Afryki i mówi, że od pierwszej nocy uwierzył w demony. Gdzie to jest doświadczenie wielu z nas. Wiecie, ja myślę, że oni w starym, tak zwanym Starym Testamencie po prostu tą rzeczywistość. I Ezaw wiedział, że jemu odebrano największe bogactwo. To go doprowadziło do takiej wściekłości, że przez kilkadziesiąt lat chciał zabić swojego brata. I Jakub wiedział, że on go chce za to zabić. I kiedy wracał od Labama i dziećmi i majątkiem, to wymyślił sobie wręcz taką odwrotną procesję, żeby kiedy Ezaw nadejdzie z drugiej strony, żeby zabić Jakuba, to żeby najpierw się zmęczył na tym, co spotka przed. Więc najpierw posłał koźlęta, wielbłądy, całą zwierzynę, później jedną żonę z dziećmi, później drugą żonę z dziećmi, wszystkich ich pouczył, że jak będą spotykać Ezawa, to żeby mówili, że my jesteśmy od Jakuba. Żeby mu ta cała złość, wściekłość, zemsta zeszła, że jak spotka już jego na końcu, to żeby go nie zabił. Za co? Za koźle skórki, rękę ojca na głowie i parę wypowiedzianych zdań? Oni żyli w tej rzeczywistości. się. Dlatego ludzie nie przychodzą do kościoła, wracam do dyscypliny na chwilę, bo nie rozumieją, że kiedy my się tu modlimy i ogłaszamy nad sobą nawzajem błogosławieństwo, to to jest jedna z najważniejszych rzeczy potrzebnych do naszego tutaj doczesnego życia na ziemi. Nie rozumiemy rzeczywistości nieba. Gdybyśmy to rozumieli, to byśmy biegali od siebie do siebie i mówili: pobłogosław mnie, pobłogosław mnie. Czy masz jeszcze jakieś błogosławieństwo? Byśmy kładli na siebie ręce i błogosławili siebie. Byśmy kładli sobie ręce na ramiona, kiedy ściskamy się za dłonie, byśmy siebie błogosławili i wypowiadali nad sobą rzeczywistość nieba, bo to jest nasza rzeczywistość. To jest nasza rzeczywistość tego ludu, którym my jesteśmy. I teraz wiesz, Jezus żył w tej rzeczywistości i rozumiał, i kiedy On mówił i mówił: błogosławieni jesteście, to On nie mówił szczęśliwi na zasadzie szczęściarze. Ale wy to macie fajnie. Jeżeli was biją i prześladują, to fajnie macie. Szczęściarze. Tylko On mówił o rzeczywistości, której my w tym momencie stajemy się udziałowcami, realnej rzeczywistości, która nas przenika. To jest po prostu niesamowite. Więc On przypisuje to błogosławieństwo komu? Ludźmi, którzy rozumieją, że w swoim wnętrzu są ubodzy. Że potrzebują podłączenia do tego, co wyżej. On mówi, jeżeli ktoś to zrozumie, że przez cały czas potrzebuje podłączenia do tego, co wyżej, to już jest obdarowany w tym momencie. Dlaczego? Bo się podłącza w tym duchowym głodzie. Kiedy mówi, kiedy cierpicie prześladowania z powodu sprawiedliwości, to jesteście błogosławieni. Dlaczego? Bo znaczy, że ta sprawiedliwość już w was mieszka. Macie tą sprawiedliwość, której nie mają ci, którzy was biją. Więc jest dla was to potwierdzeniem, że jesteście w dobrym miejscu. Amen? Dla nas, słuchajcie, potwierdzeniem Bożego Królestwa nie jest to, że nas wszyscy lubią, ale jest ilość wrogów realnych, którzy wypowiadają wyraźnie swoje zdanie przeciwko nam. To pokazuje, że jesteśmy zanurzeni w Bogu i żyjemy w rzeczywistości nieba. I wreszcie mówi tutaj, że jeżeli kłamliwie mówić wezdą, złorzeczyć, tak? To znaczy, że nasza obfita jest zapłata. I gdzie jest ta zapłata? Ta zapłata jest w niebie. To jest nasze nadchodzące królestwo, które przychodzi do nas. Teraz wiecie, tu jest trochę teologii, można zrobić aparatem telefon, będzie na stronie, będą wersety. W Starym Testamencie królestwo niebios, królestwo nieba, niebo, które stworzył Bóg, niebo, w którym rządzi Bóg, królestwa narodów, które są podane królestwu niebieskiemu, są szczegółowo opisane. Pierwsza kronik, druga kronik. W psalmach to mamy, że Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkimi. Pan zastępów Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Ta cała rzeczywistość królestwa niebieskiego, królestw ziemskich, ona jest opisana na kartach Starego Testamentu. I teraz wiecie, my teraz zmierzamy do tego królestwa. Ale w tym samym momencie nie tylko zmierzamy do Niego, że przechodzimy tam w wieczność, ale my dzisiaj jesteśmy udziałowcami tego królestwa, ponieważ Jezus powiedział, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Dobrze, za chwilę dojdziemy do tego fragmentu. W księdze Daniela jest to bardzo dobrze opisane. Proszę robić sobie zdjęcia. Daniela 2,44, Daniela 7,27. Królestwo. Tutaj jest ten werset, który czytaliśmy gdzieś parę miesięcy temu, Daniela 7,27. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane świętym najwyższego, ludowi świętych najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Amen. To jest królestwo niebieskie. I teraz dochodzimy do Ewangelii. Mateusza 10,7. Idąc, głoście przybliżyło się królestwo niebios. Mateusza 1,12, Jezus mówi: od dni Jana Chrzciciela, a odtąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Tutaj się zatrzymamy na chwilę. Gwałtownicy porywają Królestwo Niebios. Wiecie, ten werset szczególnie pasuje nam do tej rzeczywistości, o której ja dzisiaj mówię. Ponieważ to, że idziemy do nieba, to jakoś tam już mamy utwierdzone. Ale ja tutaj, nie wiem, czy zauważyliście, mówię o tym, co my tutaj doświadczamy na ziemi. To jest to, co jest Bożym celem, żebyśmy my ściągnęli to królestwo i rozprzestrzenili to królestwo tutaj. I to jest bardzo ciekawe, że Jezus tutaj mówi dziwne słowa, bo mówi, że o tych, którzy porywają królestwo, które doznaje gwałtu z ich strony. Widzicie, to jest dziwne. Bo ilustracja, że Bóg ustanowi swoje królestwo dla nas na ziemi. Mesjasz przyjdzie, ustanowi królestwo. Oni to rozumieli. Być może rozumieli to, że po śmierci idą do nieba, idą na łono Abrahama i tak dalej. Prawdopodobnie to rozumieli, że będą żyć z żywymi. Że Bóg jest Bogiem żywym, Abrahama, Izaaka i Jakuba i będą w niebie. Być może to rozumieli. Ale tutaj mamy jakąś taką pośrednie zjawisko. Zadawać gwałt królestwu niebios. Wyobraźmy to sobie. Ja bym chciał zadać gwałt domowi Zbyszka Walca. Jego dom jest niedaleko ode mnie, bym się nie natrudził. Wsiadłem na rower i po prostu bym zadał gwałt domowi Zbyszka Walca. To co ja musiałbym tam zrobić? Najpierw musiałbym, na przykład już bym przeszedł przez furtkę do ogrodu Moniki i na przykład rozłożył kocyk gdzieś w klombach zamiast na trawniku. Ona by przeszła, gdzieś tu się mi wpakował po prostu. Albo zjadłbym Zbyszka winogrona, kiedy jeszcze są zielone. I Zbyszek wraca, cały rok hodowałem, czekałem. Pierwsze takie winobranie, myślałem, że już będzie w buteleczkę, zasypiemy cukrem i będzie bąbelkował. I to przed ciesiuka, jak ta wredna koza, zjadł to po prostu z tego grzeczka. Jakbym wyłamał drzwi, zniszczył mienie, to byłby kolejne zadanie gwałtu temu. Jakbym wszedł do domu, opróżnił lodówkę, kolejne. Ale największy poziom gwałtu to byłby wtedy, jakbym ograbił ten dom ze sprzętów, zamówił ciężarówkę, zapakował na nią wszystko i wywiózł. I podpalił na koniec. To jest mój obraz gwałtu. Ja nie myślę, że Jezus myślał o wszystkich tych elementach, które teraz opisałem, co to ja mógłbym zrobić Zbyszkowi i Monice. Ale myślę, że jeżeli użył słowo, że królestwo doznaje gwałtu, to myślę, że miał niektóre elementy na myśli. Kiedy Jan z Piotrem po pięćdziesiątnicy, po zesłaniu Ducha Świętego, któregoś dnia idą do świątyni i spotykają chromego, który żebrze, to o co oni do nich, co oni mówią do tego chorego? Oni do niego mówią tak: srebra i złota nie mam. Tego nie zabrałem z nieba, ani Zbyszkowi. Srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to, co zagrabiłem, to, co zdobyłem, to, na co napierałem, to, co odziedziczyłem, tą część królestwa dzisiaj mam i to, co mam, daję ci w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Wstań i chodź. I mamy bam! I chromy powstaje. Kiedy Jezus mówił, że od czasów Jana Chrzciciela, dlaczego od Jana Chrzciciela? Bo Jan Chrzciciel był pierwszym, który ogłosił, że to królestwo już, tuż tu jest. I później zobaczył Jezusa, który przyszedł i powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi krzyk świata. Powiedział: to królestwo już przyszło. Bóg mu obiecał, jeżeli zobaczysz gołębicę stępującą na tego, który wychodzi z chrztu, to jest Mesjasz. On to głosił, zanim przyszedł, kiedy on przyszedł, dalej to głosił. I Jezus od razu podjął to głoszenie i zaczął głosić, przybliżyło się królestwo. I teraz mówi, że od czasów Jana Chrzciciela gwałtownicy zadają gwałt temu królestwu i to królestwo porywają. Wiesz, jak się porywa królestwo, to je się porywa dla siebie. Amen? W starych, dawnych czasach można było porwać żonę z domu jej rodziców. W niektórych kulturach słyszałem, do dzisiaj to jest zwyczaj. I że jak się kobiety nie porwie, to czuję, że nie była warta tego. Słyszałem o kobietach w RPA, które wychodzą za mąż i są załamane, bo rodzice za mało zażądali za nie. Więc wiesz, jeżeli gwałtownicy porywają je, to porywają dla siebie. I teraz wiesz, Bóg chce, żebyśmy my byli tymi, którzy do tego królestwa właśnie wchodzą i je porywają. Nie mam tego wersetu, musiałem bardzo dużo skasować. W ogóle wam polecam, jeżeli macie konkordancję internetową, to wpiszcie dwa słowa z łącznikiem end, królestwo i niebiosa lub różne formy. Niebo, niebiosa, niebie i tą frazę, te dwa wyrazy wbijcie sobie w konkordancję i przeczytajcie Nowy Testament. To po prostu jest niesamowite. Jeden z fragmentów, tutaj go nie mam. Jezus zwraca się do faryzeuszów i mówi, że oni sami nie chcą wejść do Królestwa Niebios, do nieba i innym zabraniają. Słucham? i innym zabraniają. Wiesz, ja sobie pomyślałem od niedawna, tutaj jest parę osób w kościele, które mówiło o tym i ma takie doświadczenia z tak zwanym wchodzeniem do nieba. Sam mam takie doświadczenie. Kiedy na początku o tym mówiliśmy, to tak dziwnie brzmiało. Niektórzy z nas tak reagowali na zasadzie o mówieniu językami słyszałem, o wypędzaniu demonów słyszałem, jakaś tam manna, okej, Bóg chciał, zesłał, trudno, nie nasza wina, jakieś złoto, to Boga wina, nie nasza, my tego... Ale słyszymy gościa, który mówi, że wybrał się do nieba. Kto mu pozwolił? Jak to się robi? Czy Piotr mu pozwolił, tak? Nie, Piotr już, słuchajcie, nie wpuszcza. Znaczy, on tam dalej stoi przy bramie, ale on już nie wpuszcza. Jak tam przychodzą i pukają, mówią, Piotrze, wpuść, to on mówi, nie mogę, Luter pozmieniał zamki. Dobrze, to w kategoriach żartu. W każdym razie oni mówią, ale jak tam wejść? Jak tam, kiedy tam wszedłeś? Czy to wolno? Czy Biblia mówi, żeby tam wchodzić? Wiesz, to jest wszystko do dyskutowania, tak? My wszyscy opieramy naszą wiarę, nasze życie na Słowie Bożym, tak? Więc dopóki dyskutujemy o Słowie Bożym, to wszystko jest w porządku z nami. Ale te fragmenty, ja nie chcę wyciągać innych i mówić o innych doświadczeniach, o doświadczeniu na przykład apostoła Jana z objawienia, który w pewnym momencie zobaczył drzwi otwarte, wiedział, że są drzwi do nieba i usłyszał głos, wejdź, i on wszedł. Nie chcę mówić o różnych doświadczeniach ludzi, którzy byli w niebie. Nie chcę dzisiaj mówić o swoich doświadczeniach, że byłem tam i czegoś doświadczałem. Ale wiesz, jeżeli Jezus mówi, że są ludzie, którzy zabraniają tam wchodzić, przede wszystkim dlatego, że sami tam nie wchodzą. I kiedy mówi tutaj w Mateusza 11:12, kiedy mówi, że królestwo doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają, to powiem wam, dla mnie jest zachęta, żebyśmy my weszli w tą rzeczywistość nieba. Żebyśmy my wszyscy weszli w tą nadzieję i w to życie wieczne, które dzisiaj może być naszym udziałem. I każdego dnia żyli z odnawiającym się duchem. Wiecie, niektórzy z nas tak długo żyją w różnych traumach, smutkach, braku odpowiedzi, w oczekiwaniu na Bożą odpowiedź, że ich dusza wręcz obumiera w smutku. I to jest prawda Bożego Słowa. Słowo Boże mówi, że długie oczekiwanie sprawia ból. Bóg o tym wie. To jest prawdziwy proces. Ale jeżeli w duchu, w jedności z Duchem Świętym, zaczniesz podłączać się do Królestwa Bożego, staniesz się gwałtownikiem w kontekście Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego, zaczniesz porywać to Królestwo, gwałcić je, przebijać się, wyważać drzwi, rozgaszczać się tam. Inni ci będą mówić, to nie twoje, jeszcze żyjesz na ziemi. Jeszcze nie jesteśmy w niebie, gdzie się tam pchasz? Po łapach. A co on tak leży tutaj, upadł na tym spotkaniu i tak leży? Już skończyła się modlitwa, kazanie, posadzić go na krześle. A drugi przychodzi, mówi, nie, zostawcie go, on jest w niebie, on ma lepsze kazanie. Rozumiesz? To jest po prostu to, że my możemy wejść. I teraz ta obumierająca dusza ze smutku. Mateusza 13:33. Łatwo do zapamiętania. 1333. Mateusza. Inne podobieństwo powiedziałem. Podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. Wiesz, ja wierzę, że jeżeli my wchodzimy w rzeczywistość nieba i jesteśmy w tym konsekwentni, to powiem ci, to zaczyna się roztaczać na wszystkich ludzi dookoła. Halleluja. Ale zanim roztoczy się na innych dookoła, to rozejdzie się w nas. Wiecie, ja tego nie wiedziałem, ale człowiek ma bardzo mało krwi w sobie. Naprawdę. Zawsze miałem takie wyobrażenie, że jak się daje zastrzyk, to później trzeba czekać godziny, żeby to dotarło, wiesz, stąd tam na przykład. I miałem takie badanie robione, że mi wstrzyknięto do żyły po prostu płyn. I wiecie, i dziwne było to, że ułamki sekund, a mi w głowie się dziwnie zrobiło. Mówię sobie, wow. Cyk. Szybko. Że po prostu, że... Później sprawdziłem, że mamy tylko parę litrów i to, nie wiem, teraz nie pamiętam, czy... Ale krew do stóp to wraca, nie wiem, czy co kilka minut ta sama krew się tam pojawia. To jest bardzo szybko, to wszystko krąży. Tego jest niewiele. Te naczynia nie mają dużej objętości, wiesz. To jest tak jak w układzie centralnym ogrzewania w twoim domu po prostu, że ta woda po prostu, ona, ta sama woda krąży. Wiesz, dziwne, tak? Dziwne, co powiedziałem. Rozumiem, ale teraz zobaczcie tutaj, bo to jest o tym wersecie. Że jeżeli ty do swojego ducha dopuścisz tą rzeczywistość nieba, to ona bardzo szybko zacznie krążyć w tobie i rozejdzie się po całej twojej duszy i po całym twoim ciele. Bo Królestwo Boże jest podobne do kwasu, który wrzuca się do ciasta, miesza się i później całe ciasto rośnie. Wczoraj mu Przemek z Dawidem i Natanem piekli ciastka i po prostu, i Przemek mówi, tato, to było takie dziwne, ja nie byłem przy tym, on to opowiadał, mówi, to było takie dziwne, zrobiliśmy tego ciasta tam z iluś łyżek mąki, iluś tam jajek i mówi, tego było tak mało, ja myślałem, że z tego będą 4 ciastka. A my robiliśmy i zrobiliśmy tego całą blachę. Natan mówi, no, bo to tak jest, bo tam był proszek do pieczenia. A Przemek mówi, ale na początku tego tak nie było widać. Mówi, tato, to rosło w trakcie, jak my robiliśmy te ciastka. Rozumiesz? Jezus o tym mówi, o zakwasie do ciasta. Cała mąka i całe ciasto rośnie, a tylko trochę tego było dodane. Jezus mówi, tak jest z Królestwem Niebieskim, kiedy ty je wpuszczasz do wnętrza. Ono zaczyna penetrować inne elementy twojej duszy i twojego ciała. Słowo Boże podaje nam instrukcję i mówi, jesteś duchem, który ma duszę i jest uwięziony w ciele. W tym skafandrze ziemionauty, który utrzymuje cię przy życiu na tej planecie. Tracisz ten skafander? Jesteś zabrany do bazy, z której zostałeś posłany z misją. Jeżeli jesteś duchem, to teraz pakując do swojego ducha rzeczywistość Królestwa Niebios, zakwas Królestwa, radość Królestwa, nadzieję Królestwa, błogosławieństwo Królestwa, to zaczyna się, nawet nie wiesz jak, bo to jest też jedna z przypowieść Jezusa o Królestwie, że rolnik nawet nie wie jak, a to zaczyna się przenikać całego i później mówisz, Boże, jak to jest? Nic się nie zmieniło w rzeczywistości naturalnej, a ja dzisiaj składam Ci świadectwo i śpiewam dla Ciebie, że ja jestem po prostu szczęśliwy. Radość dał mi Pan. Radość dał mi Pan. Jak on mi ją dał? Nic mi nie dał, a radość mi dał. W portfelu lżej, zamiast ciężej. Ciało jak chore, tak chore, ale radość dał mi Pan. Chcę śpiewać, chcę tańczyć. Bo radość dał mi Pan. I jestem na spotkaniu we wsi, we slumsach, w Afryce. Schodzą się ludzie, ciuszki jako takie, bez zegarków, połowa na boso. Nie mają iPhone'ów. O, niektórzy mają. Akurat powiem wam, to jest ciekawe w Afryce. Tak jak w Polsce, my przeskoczyliśmy w Polsce erę czeków. Żeśmy wskoczyli od razu w karty. To w Afryce oni przeskoczyli erę chyba motoryzacji i wskoczyli w komórki. Bo to jest najpopularniejszy sposób kontaktu i tam nawet najuboższy ma komórkę. Dobra, nieważne. Agata. Ma Pan iPhone'a dla siebie, nie martw się, pomodlimy się. W każdym bądź razie już wchodzisz na takie spotkanie i po prostu wiesz, ja tak czuję i ja mam ten europejski pastor, przyjechał, ty biedny, te dzieciątka, murzyniątka, ci ludzie tutaj, czy oni ryż dzisiaj jedli. Stoję zatroskany na spotkaniu, myśląc o tym, co będę głosił, a wokół mnie... Czas, okej. Okay. A wokół mnie inna rzeczywistość zaczyna krążyć i oni wszyscy zaczynają tańczyć. I powiem wam, to jest rewelacyjne. Amen. Podobne jest królestwo do ukrytego w roli skarbu. Podobne jest królestwo do kupca szukającego pięknych pereł. Amen. Sprzedał wszystko. Podobne jest królestwo niebios do sieci zapuszczonej w morze, zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Jezus wiedział, że nie może zilustrować tego królestwa Bożego inaczej jak od wewnątrz na zewnątrz. Więc musiał używać różnych historii i przypowieści. Do 10 panien, które napełniały swoje lampy. Halleluja, słuchaj, napełnij swoją lampę, twój duch jest twoją lampą. Napełnij go Słowem Bożym, radością i nadzieją, która jest z Boga. Halleluja. Wyrwijmy Pan z tego wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. To, co napędzało apostoła Pawła, to było królestwo w niebie. On tam dążył. Filipian mówił, że zmierza do celu, do nagrody w górze. Któż z nas dzisiaj żyje dla nagrody w górze, a nie dla zapłacenia rachunków i poukładania swoich własnych spraw? Amen. Doszliśmy do końca. Dzięki, Iza, że przypomniałaś, bo naprawdę się rozkręciłem. Więc powiem wam, amen, powstańmy. Powiem wam na koniec po prostu to, co jest bardzo ważne. Żyjmy dla Królestwa. A nie, nie powiem wam. Dokończę za tydzień. Będę za tydzień mówił, będę kontynuował i powiem to wszystko, czego dzisiaj jeszcze nie powiedziałem. Żyjmy dla Królestwa. Amen. Żyjmy dla Królestwa. Wtedy wróci nam nadzieja. Wtedy wróci nam na radość. Wtedy nam wszystko wróci na właściwe miejsce. Nie będziemy myśleć o straconych latach i o całej przeszłości. Będziemy żyć, będziemy śmiało sobie poczynać i będziemy wiedzieć, że ciągle jest więcej przed nami. I że nasze życie się rozszerza, a nie kurczy i zwęża. Amen. Ale to jest tylko wtedy, kiedy żyjesz dla nieba, kiedy żyjesz dla tego Królestwa. Hallelujah! Amen! Amen.